Podsumowanie tej ostatniej nocy, no to francuskie MSZ podało, że do godziny 24 z niedzieli na poniedziałek policja zatrzymała 49 osób. To jest to znacznie mniej niż podczas poprzednich nocy, więc wydaje się, że ta fala przemocy zaczyna nieco słabnąć, ale my o to wszystko zapytamy naszego gościa tuż po godzinie 7.30. Mamy oczywiście bardzo ważny szczyt NATO w Wilnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozpocznie już pod koniec następnego tygodnia wizytę w Europie i właśnie tutaj głównym celem jest szczyt NATO. Tutaj też ogromne oczekiwania Kijowa, bo Wołodymyr Zełenski otwarcie mówi o tym, że oczekuje, że na tym spotkaniu na szczycie padną twarde deklaracje na temat przyszłego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. O to, a także o sytuację na froncie za kilka chwil zapytamy Dmytra Antoniuka. Później w pierwszej godzinie to jeszcze sport i Grzegorz Milko. To wszystko przed nami już za kilka chwil, ale my jednak rozpoczniemy muzycznie. I skoro dzisiaj w pierwszej godzinie pojawi się Francja, to przed nami Zaz i Port Coton. Trwa, no to już teraz jak zawsze rozpoczynamy od raportu z frontu. Za moment usłyszymy Dmytro Antoniuka.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, historyk, publicysta, gospodarz studia Kijów. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Witam Państwa serdecznie.
Podsumujmy, jak minął weekend i jak minęła ostatnia doba, jeżeli chodzi o wydarzenia na froncie.
Weekend, my mamy na froncie niektóre sukcesy, ale w dużych postępów na linii frontu niestety my nie mamy i jest to spowodowane, znów powtórzę, tym, że wróg po raz po pierwsze ma Zrzucił bardzo dużo swoich sił tam akurat na południowym odcinku tego frontu, żeby nie pozwolić Ukraińcom wyzwolić kolejne nasze miejscowości i kolejną przestrzeń. Kolejnej przestrzeni. Więc tak, my mamy postęp, ale nie duży i na razie nie mamy informacji za ubiegły weekend, że następne kolejne miejscowości zostały wyzwolone. Także ciekawa jest sytuacja na przykład od Orichowa w kierunku Tokmaka. Tam jest postęp. Następna miejscowość nazywa się Robotyne i ona jest broniona przez dużo sił wroga i bardzo niełatwo tam wyzwolić to Robotyne i tak dalej, ponieważ tam też są wszędzie linii obrony wroga zaminowane i to jest dla nas bardzo ciężko. Niedawno Zalużnej, dowódca z Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Zalużnej, dał wywiad jednemu z zachodnich medii, dał wywiad, w którym on powiedział o tym, że atakować teraz tam na południu i w innych też częściach frontu dla Ukrainy jest wszystko, atakować bez samolotów typu F-16 jest wszystko dorównia temu, że atakować teraz z łukami i ze strzałami. No i to jest wymówne, moim zdaniem. Teraz w ogóle na kilka też dni temu Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powiedział o tym, że on nie widzi progresu w nie tylko w przekazaniu Ukrainie samolotów typu F-16, a i nawet w progresu w tym, że nasi partnerzy już uzgodzili czas rozpoczęcia szkoleń naszych pilotów dla tych samolotów typu F-16, czyli tego czasu jeszcze nie ma i nie ma w ogóle żadnych planów. Być może te plany są, ale my o nich nic nie wiemy. Także sytuacja na froncie jest ciężka i ciężko niestety przebić wroga, ale warto też podkreślić to, że Ukraina jeszcze absolutnie nie używa tam na froncie wszystkich tych rezerwów, które były przygotowane specjalnie dla wielkiej ofensywy. Niestety tak samo można powiedzieć i o stronie rosyjskiej. Strona rosyjska też nie użyła wszystkich swoich rezerwów, żeby bronić się na przykład odcinku południowym. Co do sytuacji pod Bachmutem, to tam ona jest dynamiczna nadal, czyli jednego dnia może być sukces Ukraińców, następnego dnia na tym samym odcinku frontu może być sukces Rosjan. Jest informacja o tym, że w niektórych dzielnicach, szczególnie tam na południowym zachodzie Bachmutu, w niektórych dzielnicach już są Ukraińcy i kontrolują ruiny tych budynków w Bachmucie. Ale za ubiegły weekend warto podkreślić, że my mamy chociaż niewielki, ale sukces na południu od Bachmutu między takimi miejscowościami jak Kliścijówka i Andriiówka. Tam próbujemy вбить się w linię obrony wroga. No i gdzieś około kilometru udało się przejść na tym odcinku za ubiegły weekend. No i smutna wiadomość dzisiaj w mediach ukraińskich jest o tym, że wobec ostrzału kilka dni temu w Kramatorsku, kiedy w pizzerię po prostu trafiła rakieta rosyjska typu Iskander, gdzie w tym wybuchu, w tej eksplozji zginęło 12 osób, to już niestety ich jest 13, bo ciężko ranna wtedy została pisarka ukraińska, znana pisarka Wiktoria Amelina. Ona przebywała na wschodzie bez wątpliwości z humanitarną pomocą. No i po prostu miała obiad w tej pizzerii. Propaganda rosyjska oczywiście mówi o tym, ona przyznaje się, że tak, oni wypuścili ten Iskander i ale w wybuchu tego Iskanderu oni zniszczyli jakichś ważnych generałów wojska ukraińskiego, które mieli tam jakąś naradę. Więc Wiktoria Amelina zmarła w szpitalu w Dniprze wobec strasznych ran, które ona odniosła w tym wybuchu. Także składamy kondolencje jej rodzinie. Więc wojna trwa.
Wojna trwa, tak wyglądają informacje z frontu, a teraz jeszcze krótki komentarz polityczny, bardzo ważne wydarzenie przed nami, mowa oczywiście o szczycie NATO w Wilnie, to już za kilka dni. Jakie są komentarze, jakie są oczekiwania Kijowa?
No, oczekiwania Kijowa są takie, że my oczekujemy na to, że nasi partnerzy wprost powiedzą, że Ukraina zostanie członkiem NATO po swoim zwycięstwie, bo no, my nie mamy żadnych iluzji co do tego, że teraz Ukraina byłaby przyjęta do NATO. My po pierwsze nie jesteśmy jeszcze w pełni gotowi do nasze wojska, chociaż jest już super doświadczone, on nie ma tych standardów NATO, do których trzeba być przygotowanymi. No a po drugie i najważniejsze, to po prostu sytuacja polityczna na to nie pozwala. No i zgodnie z koncepcją NATO oczywiście, jeżeli jeden z członków tej organizacji jest zaatakowany, to cały blok broni tego członka. No jeżeli by Ukraina teraz została członkiem NATO, to oznaczałoby, że kraje NATO wypowiadają wojnę Rosji. Oczywiście nasi partnerzy tego nie chcą, więc dla nas największym sukcesem byłoby to, że teraz będą jakieś gwarancje tego, że Ukraina zostanie członkiem NATO po skończeniu wojny oczywiście ku naszej korzyści.
To tutaj pojawił się bardzo ciekawy artykuł w publikacji New York Timesa, z której wynika, że to, co może zostać ogłoszone podczas szczytu NATO, to to, że ta tak zwana opcja modelu izraelskiego do Ukrainy, czyli bardzo duże militarne wsparcie, które nie wiąże się z przystąpieniem do NATO, ale właśnie z tymi długoterminowymi gwarancjami bezpieczeństwa, co oznaczałoby, że no, Ukraina stałaby się największym odbiorcą pomocy wojskowej w Waszyngtonie, tak jak na ten moment mamy właśnie w przypadku Izraela. Jak będzie, zobaczymy. My oczywiście będziemy relacjonować Państwu przebieg szczytu NATO w Wilnie, to już 11 i 12 lipca. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Raport z frontu, jak zawsze, przygotował Dmytro Antoniuk, współgospodarz studia Kijów, historyk, publicysta. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
i spokojnego dnia także dla całej Ukrainy, a my, drodzy Państwo, za moment...
Radio Wnet.
I tak, drodzy Państwo, budzimy się wspólnie z Radiem Wnet. To już teraz zapowiadana rozmowa. Olivier Beau, dziennikarz, publicysta, specjalizujący się w tematyce francuskiej, portal Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to podsumujmy, jak minął weekend, jak minęła ostatnia doba we Francji.
No ponoć spokojniej, było tylko około 60 aresztowań. No, nie odnotowano chyba takich wydarzeń drastycznych jak poprzedniej nocy, kiedy prywatny dom jednego mera został zaatakowany, jego żona z młodymi dziećmi musiała uciec, więc jest chyba spokojniej. Miejmy nadzieję, że tak dalej pójdzie tą drogą, bo główna obawa w sumie tych różnych policjantów, oni to mówią wprost, to jest to, żeby to się nie przerodziło na ulicach miast w regularną bitwę, żeby ta młodzież przedmiernie sięgnęła po broń ostrą, gdyż wiemy, że taką posiada. Jest dużo takiej broni na przedmieściach, zresztą to od lat wiadomo, więc to jest główna obawa. No ale na razie wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę. No, było dużo aresztowań, więc to jest o tyle ludzi mniej na ulicach wśród tych, którzy mogliby dopuścić się takiej drastycznej przemocy.
No właśnie, wspomniał pan o młodych ludziach, bo trzeba podkreślić, że średnia wieku tych protestantów to 17 lat. Tak. To naprawdę jest no, bardzo zaskakujące, ale też pojawiły się doniesienia, że te rozruchy były kierowane być może jakimiś grupami zewnętrznymi, że część tych demonstracji była tak dobrze przygotowana, że no, mogły to być pewnego rodzaju prowokacje, ale zarządzane po prostu odgórnie.
No nie wydaje się. Bardzo to wygląda jak poprzednie razy, kiedy dochodziło do takich rozruchów, to właśnie na taką skalę to było w 2005, no ale na mniejszą skalę no, to dochodzi regularnie i pewnie dojdzie jeszcze, bo to jest jakiś strukturalny problem już we Francji. Na pewno były zachęty, tutaj jest teraz dyskusja we Francji na ten temat, jak należy reagować, bo były na pewno zachęty ze strony lewicy, skrajnej lewicy tej parlamentarnej, czyli grupy Mélenchona, La France Insoumise. Natomiast no, gdyby to było zorganizowane, no, ja czytałem w książce generała francuskiej żandarmerii, którą wydał chyba w 2016 generała Subeleta, że właśnie główna ich obawa to jest to, że kiedyś mogłoby dojść do takiego zorganizowanego, skoordynowanego powstania, można by powiedzieć, na tych francuskich przedmieściach i właśnie z wykorzystaniem tej broni automatycznej, którą mają w dużej ilości, to dopiero by byłoby jakby kolejny etap, coś innego. No nie, póki co no nie doszło do tego i nie wydaje mi się, żeby to było coś, co byłoby zorganizowane. Natomiast organizacja jest o tyle, że w przeciwieństwie do tego, co było w 2005, kiedy w całej Francji też były takie rozruchy, teraz są media społecznościowe, więc no jest pewna koordynacja, ale to nie jest odgórna organizacja, tylko ta młodzież tych przedmieści jakby komunikuje się i zbiera się za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.
No i tutaj też powstaje pytanie, co dalej. Już dzisiaj jest myślenie o tym, że to mogłoby być na dużo większą skalę, a według wyliczeń no już nawet za 30 lat we Francja może być w połowie muzułmańska. Jak widać, ten model nie działa wystarczająco dobrze. Nie udało się w 100% stworzyć takiego jednego spójnego państwa. Dzisiaj Francja jest państwem zupełnie podzielonym. Czy są jakieś narzędzia, jakieś pomysły już teraz polityczne, aby rozwiązać ten problem?
Pomysły są, ale nie są akceptowane przez mainstream. No na pewno, znaczy nie ma takiej możliwości, żeby przy takiej skali imigracji przez tyle lat i to imigracji z krajów o kompletnie odmiennej kulturze, żeby Francja mogłaby dalej być społeczeństwem spójnym. No wszyscy tutaj są zgodni, że to jest społeczeństwo rozbite faktycznie, niespójne. To jest w zasadzie kilka społeczeństw żyjących obok siebie. Jak to mówił minister spraw wewnętrznych, ten pierwszy Macrona, który odszedł w 2018 bodajże, Gérard Collomb. Na razie Francuzi, i to w cudzysłowie należy to powiedzieć, bo to nie wszyscy wśród tych społeczeństw żyjących we Francji czują się Francuzami. Francuzi, czy mieszkańcy Francji żyją obok siebie i jego obawa była tego, żeby nie stanęli za ileś tam lat naprzeciwko sobie. Także Co trzeba zrobić? No, pomysły są raczej etykietowane we Francji jako skrajnoprawicowe, ale pierwsza rzecz to byłoby zatrzymać kompletnie imigrację, no to, czyli napływ ludzi spoza Europy. Ale to nie rozwiąże faktycznie problemu, bo demografia jest taka, jaka jest. Te społeczności nieeuropejskie mają więcej dzieci, więc na pewno druga rzecz, i to też jest często etykietowane jako skrajnoprawicowe, chociaż co najmniej w teorii centroprawica podziela tutaj te opinie, należałoby przywrócić rządy prawa na całym terytorium Francji, bo to drugi problem, to nie jest tylko problem z imigracją, zresztą jest też dużo takich imigrantów, którzy z kolei czują się Francuzami i ubolewają, że żyją w takich miejscach, gdzie nie ma już praworządności i też nie sposób dla nich dobrze wychowywać dzieci w takich środowiskach, dlatego że francuskie państwo jakby zrezygnowało ze swoich głównych zadań i od lat jest tak, że jakby nie egzekwuje prawa i to jest problem i władzy politycznej, i kolejnych rządów, czy to lewicowych, czy to centroprawicowych, czy teraz centrowych z Macronem, jakby z każdym kolejnym prezydentem i rządem jest gorzej. I to jest problem sądów, którzy wstrzymują się od stosowania sankcji. No to jest też problem braku miejsc w więzieniach, bo często też sędziowie nie stosują tych sankcji, dlatego że nie ma i tak miejsca w więzieniach. Więc to jest taki całościowy problem i to plus masowa imigracja to jest taka wybuchowa mieszanka.
To jest wybuchowa mieszanka i jak będziemy, też będziemy oczywiście to obserwować. Jeszcze na moment spójrzmy na trochę, zmieńmy temat na szczyt NATO, który odbędzie się już tak naprawdę za kilka dni. Bardzo ważne wydarzenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Wilna, ale tutaj pojawiły się też informacje, że Francja zmienia nieco swoje podejście do kwestii wysyłania pomocy na Ukrainie i do kwestii właśnie przyjęcia Ukrainy w struktury Paktu Północnoatlantyckiego. W czym może się narazić Berlinowi?
Ale w jakim sensie narazić się Berlinowi?
W takim sensie, że no, wiemy o tym, że i Berlin, i Francja od początku tej inwazji na Ukrainę miała nieco inny stosunek niż część innych państw NATO, chociażby jak Polska, czy jak państwa bałtyckie. A tutaj pojawiła się informacja, że no, taki duży zwrot nastąpił w polityce francuskiej, że Francja będzie naciskać na to, aby dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa i aby faktycznie jakieś konkretne deklaracje padły. No, na ten moment mogliśmy obserwować oczywiście pewną zmianę. Od początku wojny to było tak, że i Berlin, i Francja były raczej sceptyczne i pod wpływem pewnych nacisków to się zmieniło. I od lat tak. Ale dzisiaj mówi się o tym, że duża zmiana w polityce francuskiej nastąpiła.
No, nie wiem, czy narazić trzeba Berlinowi. Jest zmiana, która jest dyktowana tym, co się dzieje na wschodzie. Myślę, że jest pewne otrzeźwienie we Francji, dlatego że i to we wszystkich partiach politycznych jest otrzeźwienie, dlatego że nie doceniono tego, kim jest Władimir Putin i jak wygląda władza w Rosji. Więc ten zwrot, ta zmiana podejścia do gwarancji dla Ukrainy, no wynikające też z tego, że no wcześniej większość Francuzów i również wśród polityków nie wierzyło w to, że Ukraina była zagrożona atakiem ze strony Rosji. Więc ta zmiana, no to jest czymś naturalnym. Myślę, że podobna ewolucja jest jednak w Niemczech, choć następuje może innym tempem. Poza tym no Niemcy mają trochę inne interesy. Wiadomo, że to jest ta tradycyjna polityka niemiecka, taka bismarkowa, no, która pcha Niemców do jednak próby zawierania sojuszy czy współpracy gospodarczej z Rosją. Także Także myślę, że Niemcy są bardziej rozdarci. Nie sądzę, żeby to była główna oś teraz niesporu między Francją a Niemcami. Są inne. Zresztą prezydent Macron miał się udać do Niemiec na 3 dni na takie rozmowy intensywne z kanclerzem Scholzem. No, nie doszło do tego ze względu na sytuację we Francji. No, pewnie do tego dojdzie, ale nie sądzę, żeby ta zmiana w stosunku do Ukrainy była jakby problemem w stosunkach francusko-niemieckich. Zresztą myślę, że w zamyśle Francuzów, jeszcze bym dodał, że w zamyśle Francuzów, no, jeżeli by miało dojść do rozmów pokojowych z Rosją, kwestia wejścia Ukrainy do NATO może być pewną kartą przetargową też. Także, ale żeby była, no to musi być sytuacja, w której jeżeli Rosja nie pójdzie na żadne ustępstwa, no to wtedy Ukraina wejdzie do NATO.
I zobaczymy, jakie i czy w ogóle jakieś odpowiedzi przyniesie najbliższy szczyt NATO w Wilnie. Olivier Bo, dziennikarz, publicysta do rzeczy, który specjalizuje się w tematach francuskich, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję.
A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:41, poniedziałek 3 lipca, Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil sport, ale zanim to nastąpi, to jeszcze na moment muzycznie. Teraz zagramy po polsku, Manam i Nie poganiaj mnie. Radio Wnet 7:44, to oznacza, że czas na sport i Grzegorza Milko w Poranku Wnet.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Rozpoczęły się i zakończyły się dokładnie wczoraj Igrzyska Europejskie. Rozpoczęły się 2 tygodnie temu, trwały przy różnej frekwencji, bo na niektórych arenach był nadkomplet wręcz publiczności, na innych było trochę mniej, ale co jest najważniejsze, na zakończenie tychże Igrzysk Olimpijskich, Europejskich Igrzysk, przede wszystkim Kraków, Małopolska, to, że zdobyliśmy w sumie 50 medali, a więc jest to rekord, jeśli chodzi o edycję Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że to była 3. edycja po Baku, Mińsku, teraz Kraków był gospodarzem. 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych. Zajęliśmy 6. miejsce w klasyfikacji medalowej. Wygrali Włosi, którzy zdobyli 100 medali. No naprawdę, to jakby jakąś loterię ktoś rozkręcił. Oni 100, my 50. A więc tak, Włosi wygrywają 100 medali w sumie, 35 złotych. Na drugim miejscu Hiszpania, 57 medali ogólnie. A więc proszę zobaczyć, jak Włosi zdominowali areny Igrzysk Europejskich. Na trzecim, bardzo wysokim miejscu Ukraina, 41 medali w sumie, w tym 21 złotych. Niemcy, 4. miejsce, 63 medale, tyle, że Ukraińcy więcej złotych, srebrnych. No, 5. miejsce Francja, wyprzedziła nas, można powiedzieć, rzutem na taśmę. My na 6. pozycji, a za naszymi plecami takie potęgi sportu jak Wielka Brytania, Holandia, Turcja, Szwajcaria, Austria, Dania i tak dalej, i tak dalej. Co było istotne tuż przed zamknięciem, bo igrzyska zostały zamknięte na takim pokazem muzyczno-artystycznym na stadionie Wisły w Krakowie, na stadionie miejskim, między innymi koncert Dody. To taka pewnie teraz wielka gwiazda, wszędzie zapraszana, no i wystąpiła ze swoim show, między innymi, ale show także dali nasi sportowcy, bo ostatniego dnia igrzysk złoto w kickboxingu w kategorii full contact 86 kg zdobył Robert Krasoń. W finale przeciwnikiem 32-letniego zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego był Mohamed Hamid Hadzi. Polak pokonał Hiszpana 3-0. Była to 5. walka tych zawodników. Krasoń zwyciężył dopiero po raz drugi. Polski kickbokser wywalczył ostatni 50. medal dla Polski podczas tej edycji Igrzysk. No i co powiedział? To jedna z najważniejszych zdobyczy w moim dorobku. Ten medal będzie leżał obok zdjęcia zmarłej mamy, której dedykuję to zwycięstwo, powiedział Robert Krasoń. A więc piękne tradycje polskiego kickboksingu. Przemysław Zaleta, Marek Piotrowski, oni przecierali szlaki dla Polski w światowym kickboksingu. To były wielkie gwiazdy swego czasu. Później dziś ten kickboxing może troszeczkę szedł w cień, wiadomo, walki MMA i to wszystko, co w oktagonie, ale ten klasyczny kickboxing, podobnie zresztą jak i pięściarstwo w takim najbardziej znanym wydaniu, też oczywiście ma swoje absolutnie piękne miejsce. Ale też trzeba warto odnotować złoty medal dla Dawida Kubackiego na wielkiej krokwi, skoki narciarskie oczywiście na Igielicie, bardzo duża frekwencja, między innymi dzieci, turyści, dzieci kolonijne zostały zaproszone za darmo. To też bardzo ładny gest. Turyści, którzy zwiedzają i chodzą po Tatrach, właśnie mieli okazję zobaczyć naszych wielkich mistrzów. No i Dawid Kubacki został tym mistrzem na wielkiej krokwi. Na podium stanął jako drugi Jan Horl, a trzeci był Filip Reinhardt. A więc te zawody rzeczywiście miały też swój wymiar. 6 medali, w tym 3 złote zdobyli Austriacy, którzy wygrali klasyfikację medalową skoków. No a Dawid Kubacki, co jest też piękne, ten medal zadedykował wszystkim pielęgniarkom i lekarzom, którzy tak dzielnie i tak wspaniale walczyli o życie jego małżonki, kiedy ta miała ogromne problemy ze swoim serduszkiem, no i klinika w Zabrzu, klinika, którą założył profesor Religa, właśnie pomogła. I to też są takie bardzo ładne gesta, więc zamykamy Igrzyska Europejskie. To duży sukces, tak tutaj wszyscy podkreślają, 50 medali, Polacy dali radę również pod kątem organizacyjnym, tak twierdzą europejskie władze sportu, bo to też jest przecież ważne. Minister Kamil Bortniczuk wypowiadał się, no, bardzo taki zadowolony z całej organizacji, był gościem studia między innymi TVP Sport, mieliśmy okazję go posłuchać, no i powiedział, że teraz Polska marzy o organizacji Igrzysk Olimpijskich, tych klasycznych. Najpierw mówicie, że oczywiście to jest w kontekście kilku lat do przodu, ale najpierw być może zimowe, a więc Zakopane i całe Podhale, wespół pewnie ze Słowacją, a może gdzieś za kilkanaście lat także te letnie, ale to oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeśli chodzi o inne dyscypliny, no przede wszystkim tutaj nasze siatkarki zadziwiły świat, tak pisze dzisiejszy Przegląd Sportowy, bowiem Polki wygrały rundę Interkontynentalną Ligi Narodów. Zakończyły na pierwszym miejscu z fantastycznym bilansem. 10 zwycięstw i tylko 2 porażki w ćwierćfinale. Zmierzą się z Niemkami i będą faworytkami. Ostatni swój mecz Polki w Suwon w Korei zagrały z gospodyniami tego turnieju i wygrały 3-0. Teraz cała karuzela Ligi Narodów przeniesie się do Stanów Zjednoczonych w Arlington. Odbędą się finały w dniach 12-16 lipca, a więc nasze siatkarki, olimpijska forma, fantastycznie. No przede wszystkim myślę, że Magdalena Stysiak, no to już ona wyrosła na taką gwiazdę absolutnie światowej siatkówki. Nie wiem, jakby tak w piłce porównać, może Lionel Messi, może Cristiano Ronaldo w swoim najlepszym czasie, ale Magda Stysiak po prostu jest fantastyczna i w ataku, i na bloku. No jest też takim dobrym duchem tej naszej reprezentacji. Zawsze uśmiechnięta, zawsze taka dowodząca tymi swoimi koleżankami, prowadząca je do kolejnych zwycięstw. Tymczasem jeśli chodzi o naszych siatkarzy, to my oczywiście już mamy zapewniony finał, który odbędzie się w Gdańsku, ale teraz trzeba się przenieść na Filipiny po bardzo w sumie udanym turnieju w Holandii. No i na Filipinach właśnie 5 lipca zagramy pierwszy mecz ze Słowenią. W grupie mamy także Brazylię, Kanadę, Japonię, a więc też bardzo ciekawe mecze drużyny Nikoli Grbicza, taki prawdziwy sprawdzian, a później turniej finałowy w Gdańsku od 19 do 23 lipca. Jeśli chodzi o tabelę Ligi Narodów Panów, to my jesteśmy na 5 pozycji, prowadzi Japonia przed Stanami, 3 jest Brazylia, a jeszcze przed nami jest Słowenia, a więc brązowi medaliści Mistrzostw Świata sprzed roku z katowickiego Spodka. Przejdźmy teraz do, może najpierw do gościa specjalnego wczorajszej audycji, a później do turnieju wimbledońskiego. Wimbledon się zaczyna dzisiaj, między innymi oczywiście, no przede wszystkim może Iga Świątek startuje, ale tutaj trochę tych informacji będzie więcej, więc myślę, że teraz piłka nożna gdzieś tam te swoje, nie powiem 5 minut przysłowiowe, ale kilka minut znajdzie, bowiem czekamy na mecze eliminacji Ligi Mistrzów, przede wszystkim polskiego mistrza, a więc Rakowa Częstochowa, który zmierzy się z Lewadią Tallin. No i jest to taki rywal pewnie niewygodny. Pamiętamy w całej historii polskiej piłki, że Lewadia potrafiła wyeliminować polskie drużyny. To było co prawda dawno. Niemniej jednak Raków zagrał sparring z Slawią Praga, a więc zawsze groźną Slawią Praga. Przegrywa 1-2. Bramkę strzela, tak naprawdę to żaden z piłkarzy Rakowa gola nie strzelił, bowiem Tijani samobójcza bramka dla Slawii, a później jeszcze Van Bruen 2 razy pokonał bramkarza Rakowa Kowacewicza. No oczywiście Raków bez Iwiego Lopeza, który zerwał wiązadła krzyżowe, ciężka kontuzja, ale trzeba będzie to sobie poukładać. Nowy trener Szwarga, ten, który zastąpił Marka Papszuna, pewnie wie najlepiej, jak to zrobić. My czekamy na pojedynki z Lewadią Tallin już lada moment. Natomiast wczoraj gościem specjalnym magazynu Porozmawiajmy o Sporcie był właśnie Marek Papszun. Tak, Marek Papszun, który no ostatnio nie było bardzo głośno, przecież skończył swoją wielką misję w Rakowie. Po 7 latach od trzeciej ligi doprowadził Raków do Mistrzostwa Polski. W międzyczasie 2 razy wicemistrzostwo, 2 Puchary Polski, finał Pucharu Polski. No został chyba najbardziej rozpoznawalnym takim polskim trenerem ligowym. Ba, mówi się o tym, że gdyby teraz trzeba było szybko zmienić trenera, że Fernando Santos, załóżmy, no nie spełnia oczekiwań, przegrywa z Mołdawią i tak dalej, ale oczywiście jest na kontrakcie, czekamy na to, żeby Fernando Santos zaczął po prostu wygrywać ze swoimi podopiecznymi, no to gdzieś na horyzoncie jest ta kandydatura Marka Papszuna. Marek Papszun teraz odpoczywa, czeka na oferty, jego specjalna grupa, taka agencja międzynarodowa pilotuje między innymi jego transfer, może to być Olympiakos Pireus, może to być jakiś inny duży klub, na pewno trzeba chwilę poczekać, bo Marek Papszun po prostu wziął sobie wolne. taki rozwrat z piłką, skupił się na rodzinie, na sprawach też osobistych, ale wczoraj między innymi Marek Papszun właśnie w audycji Porozmawiajmy o Sporcie, no odpowiedział na takie pytanie, jeśli wielu pyta, czy Marek Papszun jest gotowy wziąć reprezentację Polski, to jak on się na to zapatruje? Posłuchajmy.
Dla mnie już coś takiego nie działa, bo ten etap mam za sobą, super, że fajnie, że jestem wymieniany w gronie, tylko to zupełnie nic nie wnosi do tematu. Ja jestem gotowy, prawda, i w tym już mówiłem, żeby w przyszłości, nie mówię, że teraz, w przyszłości być trenerem kadry. Natomiast no, to są tylko takie dyskusje trochę akademickie, no bo kadra dzisiaj ma trenera i mam nadzieję, że te mecze będą wyglądały lepiej niż ten ostatni.
Gdzie, panie trenerze, planuje pan dalszą karierę?
W chwili obecnej jestem na urlopie, tak to można powiedzieć, czyli albo na bezrobociu, jak kto uważa. Na dzień dzisiejszy tak będzie wyglądało. Na pewno to nazwisko gdzieś krąży w Europie bardzo, bardzo mocno. Natomiast od takiego pisania na listę, tak to nazwijmy, czy kandydata na trenera do objęcia funkcji, to na pewno naprawdę jest daleka droga, bo tam są nazwiska bardzo renomowane i ja dzisiaj konkuruję z dużymi po prostu nazwiskami często w tych klubach renomowanych i to jest bardzo trudny temat, ale trzeba próbować. Agent działa, próbuje, pracuje nad tym tematem, więc zobaczymy, co życie przyniesie. Ja podchodzę spokojnie, bo plan jest, żeby pracować, ale też plan jest na to, jak będzie przerw. Też wielokrotnie o tym mówiłem, że nie zamierzam jakoś długo pracować, też chcę ten czas maksymalnie wykorzystać na pracę, a jeżeli nie będzie, też pobyć z rodziną, też odrobić zaległości, te takie rodzinne, czy tematy rodzinne nadrobić i to też jest ważne, dlatego nie żal, no bo decyzja, która zapadła, była decyzją mocno świadomą i po przeanalizowaną dokładnie i czekam, co życie dalej po prostu przyniesie.
Tak, Marek Papszun czeka, co przyniesie życie. Na pewno jest bardzo ciekawym trenerem w kontekście objęcia no, jakiegoś dobrego klubu. Być może to będzie także któryś z klubów w naszej piłkarskiej ekstraklasie, bo z tego co wiem, to ofert nie brakuje. Tymczasem Wimbledon właśnie dziś rozpoczyna się już oficjalnie. No, pierwsza taka informacja to jest taka, że Nick Kyrgios, a więc finalista sprzed roku, wycofał się ze względu na kontuzję nadgarstka. Przypomnijmy, że Australijczyk rok temu zagrał w finale z Nowakiem Dżokowiczem. Tam przegrał, ale to na pewno duża strata dla tenisa. Natomiast my jesteśmy skupieni oczywiście na naszych reprezentantach. Iga Świątek o godzinie 14 rozpoczyna swój mecz z Liu Xiu z Chin. To jest 34. rakieta na świecie, a więc Iga na pewno jest faworytką. No chociaż tutaj musimy pamiętać o tym, że Wimbledon, trawa rządzi się swoimi prawami, że Iga co prawda jako juniorka wygrała turniej na Wimbledonie, ale później już w tym wieku seniorskim nie za bardzo sobie radziła. 3 lata temu przegrała w pierwszej rundzie, w 2021 doszła do 1/8, a rok temu to była trzecia runda. No ale Iga teraz trenowała w Bad Homburg, gdzie w zasadzie zakończyła turniej ze względu na stan zdrowia, to było takie zatrucie. Teraz Iga, z obozu Igi mamy informację, że wszystko dobrze, że jest przygotowana mentalnie, fizycznie, a więc zobaczymy ją dzisiaj na korcie o 14 z Chin, ale także mniej więcej o 14 swój mecz rozpocznie Magda Linette, a jej rywalką będzie Jill Teichmann ze Szwajcarii, ta sama, którą Iga pokonała w Bad Homburg. No a z kolei Hubert Hurkacz wyjdzie na kort, a jego rywalem będzie Albert Ramos Villas, to jest Hiszpan. Ciekawe oczywiście turniej Wimbledonu, a więc truskawki z bitą śmietaną, a więc no, ten blichtr taki londyński. No i tutaj też organizatorzy przypominają o triumfatorach i triumfatorkach Wimbledonu. No i proszę sobie wyobrazić, że ta ostatnia, Jelena Rybakina, oczywiście teraz też jest wymieniana w gronie faworytek. Dwa lata temu na przykład wygrała Ashley Barty, która już nie startuje. Trzy lata temu turniej się nie odbył ze względu na COVID i tak dalej, i tak dalej. No ale Serena Williams jest absolutnie królową Wimbledonu w tych ostatnich latach. Podobnie jak Novak Djokovic, który w ostatnich 10 latach sześciokrotnie wygrywał Wimbledon. Dwa ostatnie turnieje to właśnie jest triumf Djoko. Novak Djokovic, absolutny król trawiastych kortów na Wimbledonu, na Wimbledonie. I tak by rzeczywiście tych różnych wimbledońskich spraw jest bardzo dużo, bo Wimbledon to jest cała wielka, piękna historia tenisa i zawsze myślę, że kiedy Iga oczywiście wygrywa Roland Garros, my się wszyscy bardzo cieszymy, ale gdzieś ten Wimbledon daje jeszcze takiego dodatkowego smaczka, że no, a może na tym Wimbledonie, może w tym roku, dlaczego nie? I jeszcze szybciutko tylko Formuła 1 w tym serwisie. Max Verstappen, absolutnie królem torów wyścigowych Formuły 1. 10. runda Grand Prix tego sezonu, tym razem w Austrii, a więc w ojczyźnie Nikiego Laudy, już nieżyjącego, legendarnego kierowcy. No i Max Verstappen, Holender, wygrywa 5. raz z rzędu. Obrońca tytułu oczywiście umacnia się na pozycji lidera, jest absolutnym hegemonem Formuły 1 w tym sezonie. Zresztą nie tylko w tym, w poprzednich również był po prostu najlepszy. Teraz to wszystko w tym wydaniu serwisu sportowego. Na kolejny zapraszam po godzinie 9. Dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zamieszki we Francji tej nocy było spokojniej. Izrael oficjalnie rozpoczął operację wojskową w Dżaninie oraz sekretarz skarbu USA odwiedzi w tym tygodniu Pekin. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Ostatnia noc rozruchów we Francji przebiegła spokojniej niż poprzednie, mówił w poranku w net redaktor portalu Do Rzeczy Oliver Bo.
Miejmy nadzieję, że tak dalej pójdzie tą drogą, bo główna obawa to jest to, żeby to się nie przerodziło na ulicach miast w regularną bitwę, żeby ta młodzież przedmierznie sięgnęła po broń ostrą, gdyż wiemy, że taką posiada. Jest dużo takiej broni na przedmieściach, zresztą to od lat wiadomo, więc to jest główna obawa. No ale na razie wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę. No, było dużo aresztowań, więc to jest o tyle ludzi mniej na ulicach.
Mówił redaktor portalu Do Rzeczy Oliver Bo. Według wstępnych raportów policji tej nocy zatrzymano 78 osób, to 10 razy mniej niż wczoraj. Porządku na ulicach strzegło 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Do walki ze sprawcami zamieszek zmobilizowano siły specjalne, a także policyjne drony. Trwa ukraińska kontrofensywa, jak również jej krytyka zarzucająca ukraińskiej armii małe postępy i błędy w sztuce wojennej. Mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Dowódca z Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużny, dał wywiad, w którym on powiedział o tym, że atakować teraz bez samolotów typu F-16 dorównia temu, że atakować teraz z łukami i ze strzałami. To jest wymówne.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Wszystkie relacje na Wnet FM. Izraelskie wojsko ostrzelało obóz dla palestyńskich uchodźców w mieście Dżanin na zachodnim brzegu Jordanu. Według informacji Palestyńczyków zginęły co najmniej 3 osoby, są ranni. Strona izraelska twierdzi, że wojsko ostrzelało budynek, w którym mieściło się centrum dowodzenia palestyńskich bojowników i że nalot miał charakter antyterrorystyczny. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Palestyńczycy palą opony, by uniemożliwić izraelskiemu wojsku identyfikację celów do ostrzału. Islamscy duchowni wzywają do wsparcia palestyńskich bojowników. Szwedzki sąd potępił podpalenie Koranu przed głównym meczetem w Sztokholmie, nazywając to aktem islamofobicznym. Jest to odpowiedź na apel Organizacji Współpracy Islamskiej z siedzibą w Arabii Saudyjskiej do podjęcia działań w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. MSZ Szwecji dodało, że będzie stało na straży konstytucyjnie chronionego prawa do wolności zgromadzeń, wypowiedzi i demonstracji. Do podpalenia świętej muzułmańskiej księgi doszło w środę. Obywatel Iraku mieszkający w Szwecji, Salvan Momika, najpierw podeptał Koran, a następnie wyrwał z niego kilka stron i je spalił. Incydent wywołał protesty środowisk muzułmańskich oraz reakcje krajów arabskich. Rządy Iraku, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Maroka wezwały szwedzkich ambasadorów, wyrażając swoje oburzenie spaleniem Koranu. Szwedzka policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie, określając incydent jako agitację skierowaną przeciwko grupom etnicznym. Policja w Anglii i Walii zyskała nowe uprawnienia, które są wymierzone w niektóre z metod stosowanych podczas protestów, zwłaszcza przez aktywistów klimatycznych z takich grup jak Extinction Rebellion czy Just Stop Oil. Ustawa o porządku publicznym, która wczoraj weszła w życie, przewiduje, że funkcjonariusze będą mogli usuwać z ulic i dróg stojących na nich protestujących, co jest taktyką często stosowaną przez aktywistów klimatycznych. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami osoby uznane za winne drążenia tuneli lub przebywania w tunelu w celu spowodowania poważnych zakłóceń mogą zostać pozbawione wolności na okres do 3 lat. Za wnoszenie sprzętu do tunelu grozi kara do 6 miesięcy pozbawienia wolności, podobnie jak za utrudnianie ważnych prac transportowych. Kopanie prowizorycznych tuneli jest od wielu lat wykorzystywane jako forma protestu przeciwko projektom, takim jak na przykład budowa linii kolejowej. Minister spraw wewnętrznych Suella Braverman powiedziała, że zaostrzone środki są wymierzone w samolubnych protestujących, którzy powodują chaos na ulicach. W ostatnich miesiącach rząd przyznał już policji uprawnienia do zwalczania innych taktyk stosowanych przez protestujących, w tym powolnego chodzenia i przykuwania się do obiektów. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen odwiedzi w tym tygodniu Pekin. To druga podróż członka amerykańskiego rządu do Chin od czasu pogorszenia stosunków między krajami na początku roku. Wizyta zaplanowana jest od piątku do niedzieli. Janet Yellen ma poruszyć z przedstawicielami rządu HRL kwestie wzajemnych stosunków Waszyngtonu i Pekinu, bezpośredniej komunikacji w obszarach budzących obawy, a także zaznacza w oświadczeniu Departament Skarbu wspólnej pracy w celu sprostania globalnym wyzwaniom.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na północy i od 24 do 27 na południu.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja. Wilno, Kowno, Suwałki, Augustów, Białystok, Opoczno, Kraków. Jeżeli znają Państwo ciekawe miejsca lub osoby mieszkające w tych miastach, proszę o napisanie maila na adres wakacje@wnet.fm. Do zobaczenia w net. To była autopromocja.
Reklama.
Słyszałaś?
O czym?
Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze.
A co, nie będzie padać?
O, lepiej. Szykuje się wielki powrót.
Ale kto, co wraca?
To może niech Robert Kubica ci opowie.
Wakacyjna promocja wraca do gry.
Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
I drodzy Państwo, poranek Wnet trwa, godzina 8:07. Za kilka chwil wywiad Łukasza Jankowskiego, gościem Radia Wnet, profesor Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji. Później porozmawiamy z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, a następnie pojawi się jeszcze nasze trio, czyli Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz i Konrad Mędrzecki. To tutaj już pociąg do lata. To wszystko przed nami w drugiej godzinie poranka Wnet. Do usłyszenia zaraz po...
Godzinę 8.11 Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube. No to czas na gościa poranka Wnet.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, prawnik. Panie profesorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Tym razem z Torunia, wakacje, politycy się rozjechali po kraju. Każdy walczy w swoim okręgu, chciałoby się powiedzieć, ale jeszcze nie wiemy kto, gdzie wystartuje, bo jeszcze jesteśmy przed ułożeniem list. To nastąpi pewnie gdzieś tam w połowie sierpnia, więc wszyscy są w pewnej niepewności, ale zanim od polityki krajowej, polityki bieżącej i partyjnej, kwestia ostatniego szczytu Rady Europejskiej. W jakich nastrojach wrócił pan premier? Z czym wrócił i co udało się uzgodnić, utargować w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej, panie profesorze?
A czy tutaj, panie redaktorze, ta debata, dyskusja, która się toczyła na tym spotkaniu w szczycie Rady, też nie pozostawiła nam wątpliwości, jeżeli chodzi o prawdziwe intencje dotyczące kwestii migracyjnej, dotyczącej kwestii migrantów. To znaczy pamiętamy konkluzje wcześniejsze i w ostatnich latach przywódcy po tym nieudanym pomyśle relokacyjnym w 2015 roku, przywódcy Unii Europejskiej zakładali konieczność konsensusu, jeżeli chodzi o zmiany w tym zakresie. No ostatnio Rada Unii Europejskiej, posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych pokazało, że jednak jest próba w tym zakresie pominięcia konsensusu i narzucenia na nowo paktu relokacyjnego państwom członkowskim. I premier na posiedzeniu przywódców ostatnio, czyli na posiedzeniu Rady Europejskiej, próbował doprowadzić do tego, żeby znowu w konkluzjach znalazło się postanowienie, że nie będzie, że ta polityka migracyjna należy do decyzji państw członkowskich. To się nie udało, co pokazało prawdziwe intencje. Mimo deklaracji nieformalnej, że ten pomysł na relokację nie jest tym samym pomysłem, który był w 2015 roku, to jednak większość przywódców nie zdecydowała się na wpisanie tego czarno na białym. Więc nie mamy złudzeń, próbuje nam się narzucić konieczność, obowiązek przyjmowania migrantów z Afryki.
Jakie są możliwości prawne? Pan jako szef Centrum Legislacji patrzy na akty prawne, które także spływają z Europy. Decyzja jest zamknięta, będzie jeszcze głosowanie w Europarlamencie, ale tam trudno szukać nadziei na odrzucenie tego pomysłu.
To jest rzeczywiście trudna sytuacja. Ten pakt europejski jeszcze nie został przyjęty, tak jak pan redaktor mówi. Rada Unii Europejskiej, ta Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych, ona przyjęła stanowisko Rady. Jeszcze teraz jest rola Parlamentu Europejskiego. Tutaj no, faktycznie trudno spodziewać się czegoś dobrego. Naszym pomysłem i propozycją, która padła w polskim parlamencie, jest zorganizowanie w tym zakresie referendum i uważamy, że głos Polaków, nie tylko polskiego rządu, który dodajmy ma pełen mandat, żeby Polaków reprezentować, ale głos taki silny Polaków w referendum, jeżeli Polacy by się sprzeciwili, bo to oczywiście zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie Polaków w referendum, musiałby wpłynąć na rozstrzygnięcia organów decydujących w Unii Europejskiej i ponownego przemyślenia, rewizji. Jeżeli do tego czasu on byłby przyjęty, to rewizji tego paktu migracyjnego, więc być może właśnie to będzie jedynym rozwiązaniem.
Ale czy referendum, przecież ono nie będzie miało nawet dla polskiego rządu jakiegoś wiążącego charakteru, tylko charakter polityczny, a tym bardziej dla Rady Europejskiej, dla Komisji Europejskiej, dla Europarlamentu nie będzie
tylko
miało charakteru wiążącego.
Panie redaktorze, z jednej strony są oczywiście procedury prawodawcze, które obowiązują w Unii Europejskiej, ale one nie mogą być oderwane od opinii publicznej. Co prawda no, nie ma czegoś takiego i to jest podstawowym problemem w pojmowaniu demokracji w Unii Europejskiej. Nie ma czegoś takiego jak europejski demos, czyli wspólnej opinii publicznej. No właśnie, ale są opinie publiczne w poszczególnych państwach członkowskich i trudno będzie w moim przekonaniu Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu czy Radzie przejść obojętnie obok głosu milionów Polaków, którzy wypowiedzą się w referendum. Załóżmy, że wypowiedzą się negatywnie o tym pakcie migracyjnym proponowanym przez Unię Europejską, to chyba takiego głosu nie da się zlekceważyć, jeżeli próbuje się twierdzić, że Unia Europejska ma legitymizację demokratyczną. A tak będzie to silny sprzeciw.
A referendum kiedy będzie uchwalone? Jaką drogą? Jak rozumiem, przez grupę posłów, przez prezydenta? Różne są ścieżki prawne do rozpisania referendum wiodące.
Są dwie zasadnicze ścieżki, to znaczy może to być prezydent za zgodą Senatu, albo może to być także Sejm. To oczywiście zobaczymy, ale...
Logika polityczna wskazuje na Sejm.
Na Sejm, dokładnie. Wskazuje na Sejm, kiedy, panie redaktorze, myślę, że rozsądne byłoby połączenie referendum z wyborami sejmowymi.
A to już wszyscy mówią, ale pytanie, kiedy sam wniosek się pojawi? Kiedy będzie ten podpis 69 albo więcej posłów? Kiedy to się wydarzy? Kiedy poznamy treść odpowiedniego aktu prawnego, odpowiedniej uchwały i treść pytania?
To wszystko powinno mieć miejsce, panie redaktorze, niebawem, jeżeli to też jeszcze nie mamy 100-procentowej pewności, kiedy będą wybory. Pan prezydent ostatnio wspominał, że w październiku. Pierwszy możliwy termin wyborów to 15 października.
Ale to czekacie na termin wyborów i wtedy będzie wniosek o uchwałę, żeby mieć pewność, że te terminy się pokryją? To jest ta wątpliwość, która wstrzymuje was przed przyjęciem, czy ogłoszeniem tekstu uchwały i rozpoczęciem prac legislacyjnych?
Panie redaktorze, tutaj prace się toczą, ja akurat w nich nie uczestniczę, ale toczą się prace i nad pytaniami, i toczą się prace nad pewnymi korektami, które są potrzebne w ustawie o referendum.
Pytaniami czy pytaniem?
Pan profesor
powiedział pytaniami.
Powiedziałem też, panie redaktorze, że nie uczestniczę w tych pracach, więc tutaj jak zostanę do nich doproszony, to oczywiście się wypowiem, ale na ten moment nad tym ja nie pracuję.
To powinno być pytanie czy pytania?
To może być i tak, panie redaktorze. Tu bym się nie dopatrywał jakiegoś drugiego dna, bo o tę sprawę można oczywiście zapytać jednym pytaniem, ale można wejść w jakieś szczegóły i zadać ich kilka. Więc to na pewno będzie poddane jakimś konsultacjom publicznym, w tym sensie, że dowiemy się o tym wcześniej jako obywatele. Tutaj należy zachować spokój. Jeżeli referendum miałoby być połączone z wyborami, co jest możliwe zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, wprost tam jest taki przepis, który o tym mówi, ale też w związku z tym, że kodeks wyborczy był kilka razy zmieniany, to trzeba w pewnych obszarach ustawę o referendum dostosować do kodeksu wyborczego. Więc tutaj jeszcze kwestia nowelizacji ustawy o referendum prawdopodobnie nas czeka. Poczekajmy, w odpowiednim momencie te projekty zostaną ogłoszone.
No ale czasu nie jest dużo. Jeżeli myślimy wszyscy o 15 października, no to albo zrobić to w lipcu, bo potem we wrześniu to jeszcze Senat, to może być już mało czasu.
Nie, ja zakładam, że raczej wcześniej niż później, żeby przeprowadzić to referendum w październiku.
Czyli lipiec to jest taki miesiąc, kiedy Sejm powinien tą uchwałę uchwalić. I ustawę także o zmianie.
Ustawę o referendum.
Też o tych pytań referendalnych w sprawie przymusowej relokacji wróćmy. Warto pytać szerzej o kwestie euro, o kwestie innych relacji Polski z Unią Europejską. To proponuje Paweł Kukiz, to proponuje Konfederacja. To jest dobry tok rozumowania.
Tu, panie redaktorze, jeżeli chodzi o euro, to przypomnijmy, że wprowadzenie w Polsce euro wymagałoby zmiany konstytucji, więc to oczywiście można o to zapytać w referendum.
Tak, Sejm... już się rozpisuje, to już tylko jedno pytanie, to już koszty tuszu, niedużo pieniędzy, a już mamy kolejną rzecz załatwioną.
To będzie odpowiednia debata w Sejmie, a wcześniej klub parlamentarny, który będzie to referendum inicjował, to wydyskutuje. Tutaj nie wiem, jakie zapadną decyzje w tej kwestii.
Ale to mniej o informacje, pytam bardziej o polityczną opinię pana profesora. Czy prawną, czy jako obywatela, czy warto, czy nie warto? To już nie jest pytanie do polityka, tylko do osoby. Panie profesorze.
Ja osobiście uważam, że w tej chwili dyskusja o wprowadzeniu euro jest zbyt wczesna. To nie jest ten moment, kiedy Polska powinna euro wprowadzać i rozpoczynać taką debatę. Złotówka jest narzędziem, które się sprawdziło, jest walutą, na którą mamy wpływ. Sprawdziła się w czasach kryzysu, daje nam możliwości reagowania także w tym aspekcie właśnie monetarnym na sytuację gospodarczą, więc uważam,
czyli zdaniem pana profesora o euro nie pytać, a może o jednomyślność w Radzie Europejskiej, bo to jest też obecnie na agendzie obok paktu migracyjnego. Druga rzecz, która ma zacieśniać integrację i przekazywać kompetencje do Brukseli. Warto o to pytać, czy nie warto w tym ewentualnym referendum?
Czy można oczywiście pytać obywateli o to, w którym kierunku Unia Europejska ich zdaniem powinna zmierzać i powinna się rozwijać. Więc oczywiście takie pytanie mówię tutaj jako obywatel, czy jako osoba, która obserwuje scenę europejską. Nie wiem, czy taka decyzja zapadnie, ale takie pytanie byłoby możliwe. Czy jesteś za tym, żeby Unia Europejska się centralizowała i decyzje o zasadniczych kwestiach były podejmowane poza rządem Rzeczypospolitej i poza Polską? To oczywiście takie pytanie można sobie wyobrazić, tak? Bo takie tendencje ewidentnie są widoczne i tutaj też na to naszej zgody absolutnie nie ma. I wydaje mi się, to oczywiście dopiero wyniki referendum potwierdziły, ale że jednak miażdżąca większość Polaków chciałaby, żeby zasadnicze kwestie ich dotyczące były podejmowane przez polski rząd, były decydowane w Polsce, przez polski parlament, przez polski rząd, a nie gdzieś tam przez eurokratów daleko w Brukseli.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Jak ostatnio powiedzieliśmy, także osoba, która prawie na pewno wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu. Panie profesorze, panie prezesie, a może wątek rządowy. Teraz weźmy na tapet prezes Jarosław Kaczyński. Wchodzi do rządu jako wicepremier. Inni wicepremierzy rezygnują. Co to oznacza dla pana? Co to oznacza dla Rady Ministrów? Pan uczestniczy w posiedzeniach rządu. Jedno takie posiedzenie za nami. Co się zmieniło?
Panie redaktorze, znaczy rząd w sensie formalnym działa tak samo, przy czym rzeczywiście jest w nim jeden wicepremier, wiceprezes Rady Ministrów, pan Jarosław Kaczyński. Natomiast samo posiedzenie tutaj jest podobne, tak jak działa tak samo na takich samych zasadach Rada Ministrów jak wcześniej. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niezwykle ważna. Pamiętajmy, że jesteśmy w końcowym okresie przed wyborami. Rząd jest ciałem politycznym, oczywiście ma obowiązek i nadal realizuje wszystkie swoje zadania, ale też w jakimś aspekcie musi brać pod uwagę to, że niebawem kończy się kadencja, zbliżają się wybory. Choćby w tym aspekcie, panie redaktorze, że posiedzeń Sejmu do końca, jak zresztą zauważyliśmy we wcześniejszej części naszej rozmowy, zostało bardzo mało. Teraz ten proces legislacyjny i proces decydowania, zwłaszcza o tym, które projekty mają trafić do Sejmu, co jest jeszcze ważne, jest niezwykle istotne, bo możliwości są ograniczone.
A pana zdaniem, co powinno trafić do Sejmu?
A czy tu chociażby, panie redaktorze, te projekty, które na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte, realizujące
800 plus.
Obietnice 800 plus, tak, to jest ten przykład. Ustawa refundacyjna, która jest w Sejmie bardzo ważna, dotycząca leków, też będzie dyskutowana. No i będzie jeszcze kilka projektów ustaw, czy kilkanaście ważnych. Będziemy o nich komunikować w najbliższych tygodniach. Które są konieczne.
A to ile będzie? 5 ustaw, nad którymi także pieczę sprawuje Jarosław Kaczyński, pan prezes, pan premier. Tak to teraz wygląda. Jaka jest de facto rola Jarosława Kaczyńskiego w rządzie? Zakres obowiązków, odpowiedzialność.
Panie redaktorze, pan prezes Jarosław Kaczyński jest wiceprezesem Rady Ministrów, więc w tym zakresie tę rolę już i konstytucja, i ustawa o Radzie Ministrów wyznacza. Jest jedynym zastępcą premiera w rządzie, czyli można powiedzieć, że współkierują pan premier Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński Radą Ministrów. Pan prezes koordynuje prace legislacyjne wspólnie zresztą z premierem. Jest prezesem partii, więc też ta jego siła lidera jest tutaj niezwykle istotna. Jest w stanie dobrze nad tymi procesami panować, które decyzyjnymi, które mają miejsce. Jest na miejscu, więc to wszystko powoduje, że te ostatnie posiedzenia Rad Ministrów w tej kadencji no, będą na pewno niezwykle efektywne.
Jako szef Rządowego Centrum Legislacji nie ma pan takiego żalu, że do takiej zmiany nie doszło wcześniej, skoro jest efektywniej i lepiej, to
A czy to panie redaktorze, zawsze ta współpraca była bardzo bliska, bo pamiętajmy, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej i prezes partii, która tę większość stanowi, jest tutaj bardzo ważny w procesie podejmowania decyzji. Natomiast teraz ten okres jest szczególny. Okres jest szczególny, bo są to ostatnie miesiące przed wyborami i ta szczególna dyscyplina w decydowaniu o tym, czym się zająć, jest niezwykle ważna i to jest moim zdaniem jedno z głównych zadań, które wziął na siebie pan prezes Jarosław Kaczyński.
Nie dowiemy się tego, co rząd będzie planował, bo to jest tajemnica końcówki kampanii, ale mówi się, że premier Jarosław Kaczyński funkcję wicepremiera objął po to, aby wygrać wybory, że jest wicepremierem od wygrania wyborów.
Znaczy tutaj, panie redaktorze, powiedziałbym, że cały rząd to jest rząd ministrów od prowadzenia dobrej polityki, która przekona obywateli do tego, że to jest najlepszy wybór na te czasy. I pan prezes Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki i wszyscy ministrowie mają takie zadanie, żeby swoją pracą udowadniać, że zasługujemy na powierzenie nam mandatu na kolejne 4 lata.
Donald Tusk wczoraj wypuścił do mediów społecznościowych film, nagranie, w którym krytykuje rząd za sprowadzanie migrantów z krajów arabskich. Film, jeżeli ktoś go nie widział, to w zasadzie utrzymany w konwencji dawnej Ligi Polskich Rodzin, czy może gdzieś tam zbliżający się do retoryki ONR-u. Jak na to odpowiecie, na ten zarzut, że PiS sprowadza do Polski migrantów z krajów arabskich, a Donald Tusk sprawi, że Polska odzyska kontrolę nad swoimi granicami?
A czy tutaj, panie redaktorze, warto zwrócić uwagę na 2 aspekty. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samego Donalda Tuska, to w gruncie rzeczy ja współczuję jego wyborcom, bo trudno powiedzieć, jaki program i jaki światopogląd ma ta partia. Znaczy ona ma taki, jakie bieżące badania opinii publicznej pewnie Donaldowi Tuskowi podpowiadają wyniki czy rozstrzygnięcia. On takie stanowisko zajmuje. No ale to oczywiście już sami wyborcy Platformy Obywatelskiej muszą się zastanowić, czy to jest rzeczywiście człowiek wiarygodny.
A dla was to jest kłopot? No bo to jest takie wejście na wasze podwórko. Wskazanie, że to wy sprowadzacie do Polski imigrantów z krajów muzułmańskich, z krajów arabskich.
Nawet. Nie, tutaj, panie redaktorze, trzeba rozróżnić 2 rzeczy. Po pierwsze, liczbę wydanych pozwoleń na pracę, a po drugie, realne liczby osób, które przybywają. Po drugie, jest to proces w pełni kontrolowany przez odpowiednie urzędy, między innymi Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodów, więc zanim taka osoba przyjedzie do pracy, musi się odbyć cała procedura, która potwierdza, że jest dla niego praca, która potwierdza, że ten człowiek nie ma jakiejś kartoteki przestępczej, że daje gwarancję tego, że będzie w Polsce zachowywał się prawidłowo. Jest to w pełni kontrolowane. Jeżeli są takie potrzeby na rynku pracy, jeżeli taka osoba daje gwarancję bezpieczeństwa, to w takich sytuacjach jest wydawane zezwolenie, ale
niektórzy nie mówią tutaj... tak samo myśleli Niemcy, kiedy zapraszali gastarbeiterów. Skończyło się jednak masową migracją. Pracownicy zostali na stałe i integrują się różnie z niemieckim społeczeństwem.
A czy tu, panie redaktorze, są chyba bez porównania te zjawiska?
Ci ludzie nie odjadą, przyjadą na pracę i większość z nich może zostanie tutaj na stałe. I pytanie, czy będą się w ogóle z Polakami integrować?
Są inne skale, jeżeli chodzi o Niemcy i Polskę. Poza tym mamy pozwolenia czasowe i pozwolenia stałe. I te pozwolenia czasowe, jeżeli się skończą, to taka osoba musi Polskę opuścić. Zupełnie są liczby nieporównywalne. Każdy, kto był w Niemczech, nawet przed tą wielką migracją z 2015 roku, tylko biorąc pod uwagę tą wcześniejszą turecką, to widział, że no, tych ludzi przyjechało do Niemiec bardzo dużo. Oni byli wszędzie. Natomiast wystarczy empirycznie przejść się po polskich ulicach, to jedynymi migrantami, a tak naprawdę uchodźcami, prawdziwymi uchodźcami, których spotykamy i dobrze, że oni w Polsce są, to są uchodźcy z Ukrainy. Migracja, o której mówi Donald Tusk, w Polsce ma charakter marginalny.
Donald Tusk straszy Paryżem, chociaż nie tylko Paryż, bo po zastrzeleniu przez policjanta 17-latka także Szwajcaria i Belgia, tam też trwają protesty. Chociaż ostatnia noc, przynajmniej we Francji, była spokojniejsza. Donald Tusk mówi, spójrzcie na Francję, sytuację. Prawo i Sprawiedliwość nam szykuje ten sam los, co mamy nad Sekwaną.
Panie redaktorze, spójrzmy na Francję i z tego powodu nie możemy i Polacy nie powinni wybrać Donalda Tuska, bo w Francji Paryż właśnie w tym obszarze niepokoju i zamieszek związanych z migracją byśmy mieli, gdyby Polacy w 2015 roku wybrali nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Platformę Obywatelską. Przypomnijmy sobie te wszystkie hasła, kiedy zatrzymaliśmy presję na granicę wschodnią, na Białorusi, kiedy budowaliśmy zaporę. Pani poseł Iwona Hartwig z Platformy Obywatelskiej mówiła, wpuśćmy ich wszystkich, później zobaczymy, kim oni są.
Donald Tusk wówczas mówił o biednych ludziach. Jest takie nagranie, nie wiem.
Mówił o biednych ludziach. Mówił, że absolutnie nie zgodzi się na budowę zapory. Teraz zmieniają stanowisko po raz kolejny, ale w przypływach szczerości właśnie mówią prawdę, mówią o swoich rzeczywistych poglądach. Wpuśćmy wszystkich, a później zobaczymy, kim oni są.
Polska polityka biegnie szybko, to jak czas naszej audycji, pora na ostatni temat. Komisja weryfikacyjna. Żyliśmy tym tematem przez miesiące, burza była niesamowita. I co? I gdzie jest ta komisja? Gdzie są ci posłowie? Nie posłowie. Nie mogą być posłowie. Gdzie są ci członkowie tej komisji? Co się dzieje w tym temacie, panie profesorze?
Komisja, panie redaktorze, a w zasadzie ustawa nowelizująca ta z inicjatywy prezydenta, którą uchwalił Sejm, jest w Senacie. Z tego, co sprawdzałem, ma być rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Senatu, zdaje się 12-13 lipca, niebawem. Wróci wtedy na pewno do Sejmu, zakładam, że Senat albo wprowadzi poprawki, albo odrzuci ją całkowicie. Sejm rozpatrzy uchwałę Senatu, decyzję podejmie pan prezydent i w najbliższym czasie, jeszcze w okresie letnim zapewne, Sejm przystąpi.
Czyli liczy pan, że ta komisja się utworzy i zacznie pracę jeszcze w lipcu czy w sierpniu?
Myślę, że pewnie raczej w sierpniu, wrześniu, panie redaktorze, sierpniu, wrzesień, tak realnie rzecz ujmując. Nawet nie chodzi o to, czy ja na to liczę, czy nie, tylko na to wskazuje logika procesu legislacyjnego. Ta nowelizacja zostanie prawdopodobnie uchwalona. Zakładam, że pan prezydent podpisze ustawę, która była z jego inicjatywy przez Sejm procedowana. I wtedy nie będzie wyjścia, tylko taką komisję wyłonić i pozwolić jej rozpocząć działalność.
Na koniec pytanie. Były plotki dziennikarskie, że to pan profesor stanie na jej czele albo będzie jej członkiem. To prawda, nieprawda?
Nic mi nie wiadomo, panie redaktorze, żeby tak miało się wydarzyć. Ja sam swojej kandydatury do tej komisji nie zgłaszam i raczej nie będę jej członkiem.
Czyli tutaj sprawa jest zamknięta. Kaczka dziennikarska.
Tak, oczywiście w polityce bywa różnie, ale wedle mojej najlepszej wiedzy, znaczy ja na pewno nie mam takich planów, a moje środowisko polityczne wobec mnie także takich planów nie ma.
Powiedział profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z pięknego Torunia.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Torunia.
Gdzie pan profesor pewnie nie bez przypadku w tej chwili urzęduje. Mamy godzinę 8:33. Słuchają państwo Poranka Wnet, za chwilę wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to nie, jednak mój wzrok nie pozwoli mi odczytać tytułu piosenki, więc to będzie dla mnie przynajmniej niespodzianka.
właśnie to, drodzy Państwo, Charles Bradley w utworze The World, a my już teraz wracamy do Poranka Wnet. 8.37, mamy połączenie z kolejnym gościem, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
W dzisiejszej rozmowie skupimy się na szczycie NATO w Wilnie, ale najpierw krótki komentarz dotyczący ukraińskiej kontrofensywy. Walerii Załużny, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, mówi w ostatnim wywiadzie dla The Washington Post: to nie jest show oglądane przez cały świat, na które można stawiać zakłady. Każdy metr, który zdobywamy, to krew naszych żołnierzy. Irytuje mnie, gdy słyszę, że kontrofensywa idzie za wolno, i to jest ten element emocjonalny, no ale jednak Ukraińcy nacierają w kilku miejscach i no właśnie, i co możemy powiedzieć na temat tej kontrofensywy?
To generalnie moim zdaniem kontrofensywa idzie zgodnie z planem. Te postępy terenowe, które mają Ukraińcy na kierunku wschodnim, czyli na kierunku bachmuckim, na północ i na południe od Bachmutu, oskrzydlając Bachmut, oraz to, co mają na kierunku Hulejpole, Berdiańsk, są absolutnie poprawnymi, i do tej pory takich postępów w walce z Rosjanami przełamywanych obrony Ukraińcy nie mieli. Zatem nie wiem, dlaczego niektórzy czekają czegoś więcej, bo ja uważam, że absolutnie Ukraińcy mają absolutnie poprawne tempo operacji, którą prowadzą. Zresztą wydaje się, że oczekiwania Ukraińców są spełniane, wprowadzają nowe brygady do walki, rozwijają obronę rosyjską. Rosjanie w tej chwili mają problemy zarówno na kierunku bachmuckim, jak i na kierunku południowym. Sięgają na te kierunki swoje ostatnie odwody, a więc moim zdaniem operacja rozwija się poprawnie, tak jak prawdopodobnie zaplanowali ukraińscy operatorzy, którzy się do tej operacji przygotowali i swoje wojska do tej operacji przygotowywali. Na miejscu generał Załużnego mi się tym wcale nie irytował. Zawsze tak jest, że ci fotelowi czy kanapowi eksperci wiedzą lepiej, jakie będą być tempo operacji, jak się bitwy prowadzi. Ukraińcy wiedzą, jak to prowadzić te bitwy, wiedzą, jak prowadzić operacje, wiedzą, jak dowodzić wojskami, i to skutecznie moim zdaniem realizują.
I to skutecznie realizują, ale też no, do tej pory nie udało im się przełamać tak naprawdę tej linii. Czy nie jest tak, że powinni bardziej skumulować, ja tego nie wiem, ale to jest pytanie, że powinni skumulować na przykład uderzenie w jednym miejscu, że powinni uderzyć albo na Donbas, albo na Zaporoże, ale w ten sposób, aby faktycznie przełamać linię.
Znaczy, wie pani, wydaje się, że Ukraińcy mają dokładne dane do rozpoznania. Oni uderzają w tych kierunkach, które rokują nadzieję na to, że uda się tą obronę przełamać. Oczywiście na kierunku bachmuckim ta obrona nie jest obroną taką trudną do pokonania, ponieważ ona jest doraźnie zorganizowana, bo Rosjanie tam prowadzili operację zaczepną, w związku z tym ich ugrupowanie jest rozproszone, nie są przygotowani do prowadzenia obrony. Natomiast kierunek południowy, no tak, był przygotowany. Ukraińcy mieli tylko świadomość, że ta obrona jest tam mocno rozbudowana, mocno zaminowana, mocno fortyfikowana. Niemniej jednak oni dążą do tego, aby tę operację zakończyć dojściem do brzegu Morza Azowskiego, ponieważ jednym z celi, jakie sobie głównych założyli strategicznych, to było dojście do brzegu Morza Azowskiego, aby przeciąć to połączenie lądowe Rosji stałej z Krymem. I wydaje mi się, że konsekwentnie do tego dążą. Wierzę w to, bo to jest warunek oczywiście zasadniczy, że Ukraińcy mają odwody strategiczne, którymi mogą, to co pani powiedziała, kumulować, czyli potęgować uderzenie na wybranych kierunkach, które zapewnią im powodzenie. Wydaje się, że w tej chwili to się dzieje. Ufam, że w ciągu najbliższego czasu, może to będzie 3-4 tygodnie, sytuacja się na tyle wyjaśni, że będzie można powiedzieć, czy ta operacja zakończyła się powodzeniem. Ale Ukraińcy do tego zmierzają.
No to teraz przejdźmy do naszego głównego tematu, szczyt NATO w Wilnie. Z perspektywy Polski, co powinniśmy osiągnąć podczas tych rozmów? Jakie są nasze oczekiwania?
Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli chodzi o perspektywę Polski, nie powinniśmy ulec podpowiedziom tym, którzy w NATO, między innymi Rasmussen, sugerują, żeby wydzielić z NATO grupę państw, które dadzą Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Czyli będzie to grupa państw, między innymi Polska oczywiście, bo tak Niemcy wskazywali, że one dadzą gwarancję bezpieczeństwa. Nikt jeszcze nie sformułował, w jaki sposób, ale dla wojskowego to jest jednoznacznie zrozumiałe, że by to militarne gwarancje bezpieczeństwa. Ale przecież nie można dzielić NATO i wydzielać z NATO grupy państw. Zatem my powinniśmy walczyć o to, żeby NATO na szczycie podjęło decyzję całym NATO do tego, że ma realizować zadania z tego wsparcia Ukrainy. Teraz pytanie jest takie, w jakim zakresie? Moim zdaniem stanowisko polskie powinno być jednoznaczne. w kontekście naszych doświadczeń, że trzeba by nad Ukrainą stworzyć strefę zakazu lotów. Wszystkiego, co tylko lata, czyli samoloty i rakiety, wszystko zabronić Rosjanom wlatywania w przestrzeń powietrzną Ukrainy, i tutaj się powinno włączyć ONZ też, żeby wydać rezolucję, która zezwoli na zwalczanie wszystkiego tego, co w przestrzeń powietrzną Ukrainy wlatuje. Być może.
Ale czy, panie generale, ale czy to nie będzie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale czy to nie będzie tak naprawdę jednoznaczne, bo zakaz lotów nad Ukrainą, gdzie wiemy, jakie ilości rakiet, różnego rodzaju broni cały czas spadają na ukraińskie terytorium, czy to nie będzie jednoznaczne z tym tak naprawdę, żeby jednak dać tę gwarancję bezpieczeństwa, a nawet żeby przyjąć Ukrainę do NATO, bo przecież raczej Rosja na coś takiego się nie zgodzi i raczej się nie wycofa z tych ataków.
Zakładam, że myślimy podobnie, że ja też jestem zdania, że trzeba Ukrainie przyjąć do NATO, i tutaj co do tego wątpliwości nie mam, tylko zadaję sobie pytanie, jaka będzie ta mapa drogowa. Uważam, że jeśli chodzi o tą przestrzeń powietrzną, trzeba powiedzieć wyraźnie Rosji, że jeśli Rosja będzie wykonywała uderzenia na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, będzie wykonywała uderzenia na obiekty, damy Ukrainie jako NATO takie wsparcie, w takie środki, że będzie mogła Ukraina odpowiadać na rosyjskie uderzenia również takimi podobnymi środkami na Moskwę, na Petersburg, na wszystkie inne miasta, które Rosjanie mają na swoim terytorium. To nie może być tak, że Rosjanie mają prawo i mają ciche przyzwolenie na to, żeby atakować miasta ukraińskie. Jeżeli my mamy jako NATO powiedzieć Rosji stop, to mamy dać Ukrainie takie szanse, żeby miała podobne, jak mają Rosjanie. Jeżeli Rosjanie tego nie zrozumieją, to już jest ich problem, ale uważam, że Ukraińcy mają prawo do tego i Amerykanie tutaj nie powinni przeszkadzać, żeby wykonywać głębokie uderzenia również na obiekty infrastruktury krytycznej. Ukraińcy nie uderzą na miasta, nie uderzą na ludzi, nie uderzą na pizzerie, bo to nie jest ich strategia, oni to nie są mordercy. Natomiast na pewno na infrastrukturę krytyczną, która w dużym stopniu może utrudnić funkcjonowanie Rosji, Ukraina może wykonywać takie uderzenie i uważam, że taki warunek powinien być na szczycie NATO w Wilnie spełniony. I oczywiście trzeba wytyczyć mapę drogową dla Ukrainy, która wskaże, począwszy od tego zielonego światła, drogę przystępowania do NATO. Czy to będzie jednorazowa decyzja, czy to będzie proces? Trudno w tej chwili powiedzieć, nad tym myślą główni gracze, którzy spotykają się w Wilnie. Natomiast wydaje się, że trzeba znaleźć sposób, żeby Ukraina mogła się czuć bardziej bezpieczna i żeby Ukraina miała gwarancje takie, które pozwolą jej skutecznie się bronić przed agresją rosyjską.
A jak sprawić, żeby Polska bardziej bezpieczna w kontekście wschodniej flanki NATO, w kontekście Wagnerowców na Białorusi, którzy już teraz znajdują się tak blisko naszej granicy?
Znaczy, wie pani, Wagnerowców to jest w ogóle drobny problem, a może dwa problemy są. Pierwszy to oczywiście migranci, których Łukaszenka pcha do Polski, pchał będzie i będziemy ten problem mieli jeszcze tak długo, jak będzie Łukaszenka będzie rządził. Natomiast jeżeli chodzi o Wagnerowców, ja nie wiem, skąd są takie informacje, że nie są na Białorusi. Dwa problemy są z Wagnerowcami. Pierwszy problem to jest taki, że w tej chwili wszyscy dowódcy są aresztowani z oddziałów wagnerowskich. Formacja poszła w rozproszenie, bo żołnierze nie podpisali kontraktów z Szojgu, a on od 1 lipca ją tą formację zlikwidował. W tej formacji zostali tylko ci, którzy u Wagnerowców mieli azyl bezpieczeństwa, to byli przestępcy kryminaliści, którzy dzięki temu rozpoznali się u Wagnerowców, są tymi, którzy mają tę gwarancję bezpieczeństwa, że nie wrócą do więzień i obozów. Problem jest taki, że tymi Wagnerowcami już nie ma kto dowodzić. Dowódcy armii regularnej chcieli podporządkować tych żołnierzy sobie, oni, ci żołnierze kontraktowi i ci starzy ci weterani odmówili, oni ich nie wykorzystają. I drugi problem to jest Łukaszenki problem. Łukaszenka ich nie chce u siebie, bo on się ich boi. On się boi rewolty, bo to jest banda łobuzów, którzy moim zdaniem, i to bardzo dobrze by było, będą wprowadzali na Białorusi zamęt. Wielu mówi, że oni tam są, ale wywiad ukraiński potwierdza, że ich jeszcze na Białorusi nie ma.
I tutaj, panie generale, na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie
dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa generał Waldemar Skrzypczak był gościem Poranka Wnet. Ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek 8:46. To teraz już zupełnie zmieniamy klimat. Wakacyjny pociąg do lata.
Ale gorąco. Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią wrzuci przesunąć parabanikiem?
Kto mi zabrał krem z filtrem?
Gałka lodu za 8 zł.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Labas Ritas.
Małgorzata Kleszcz.
Konrad Dos Mędrzeckos.
Haniu Straczus.
I przywitaliśmy się z państwem po litewsku, bo właśnie tutaj do stolicy Litwy dotarliśmy 2 dni temu. O 7.38 wsiedliśmy w pociąg na Warszawie Centralnej i tak przez 9 godzin jechaliśmy do Wilna z jednym przystankiem w Mockawie. I tam już później pociągiem regionalnym przez 2 godziny prosto do stolicy Litwy. A podróż była przyjemna, chociaż długa to przyjemna. A dlaczego przyjemna?
Przyjemna, bo przyjemni byli pasażerowie, których w trakcie naszej podróży spotkałyśmy i z którymi rozmawiałyśmy. I tych rozmów kilka udało nam się też zarejestrować. Na pewno państwo je będą słyszeć, bo będziemy je też dalej nagrywać. A jak się okazało, Wilno jest bardzo małe i wiele z tych osób, które spotkaliśmy w pociągu, spotkaliśmy już w Wilnie i to kilkukrotnie. I chyba posłuchamy, tak, teraz jednej takiej rozmowy.
Kawa, herbata, napoje.
Poproszę bilet.
Czy poda mi pan moją walizkę?
Przepraszam, ale moje miejsce.
Ma pani legitymację szkolną?
Kolej na rozmowę.
Dokąd jedziecie?
Na Podlasie.
Podlasie właśnie.
A czemu na Podlasie?
Bo Podlasie jest fajne.
Ale tam mieszkacie?
Działkę mamy.
Działkę, oni mają, ja jadę z nimi.
Tak. A z nimi, czyli kto z kim?
Ja.
Tam mamy jeszcze resztę drużyny.
Czyli to są znajomi, koledzy, rodzinnie.
Znajomi, oni są rodziną.
Tak.
A ja jestem oddzielny, że tak powiem.
I co będziecie robić na działce na Podlasiu?
Biegać po lesie i drzeć się z drągami.
I co robić?
Drzeć się i biegać po lesie z drągami i jeździć na rowerze.
A to jest taki pierwszy raz, czy któryś z rzędu?
Dla mnie drugi, dla nich...
Ale w sensie z kolegą drugi, a ogólnie to od początku, ja. W sensie od zawsze.
A skąd się znacie?
Ze szkoły. Przedszkola, wszystkiego.
A gdzie chodzicie do szkoły?
Niepublicznej w Józefowie Port. Tam placówka oświatowa rozwoju twórczego.
A na czym polega latanie z drągami?
Biegasz z kijkiem w ręku i krzyczysz.
A co to ma na celu?
Nic. Wyżycie się.
Czyli raz do roku to jest zalecane, żeby biegać po lesie.
Tak.
Jest też siostra jednego z chłopaków z lasu. Jak masz na imię?
Zuzia.
I który to twój brat?
Adam.
I jedziecie na Podlasie, a ty co będziesz robiła? Też będziesz biegała w lesie, czy są inne plany dla dziewczyn?
No, będziemy jeździć na rowerach dużo i też tam jest w pobliżu jezioro, w którym będziemy, mam nadzieję, że dużo się kąpać. Pewnie też po lesie będziemy biegać.
A koleżanki są tam na miejscu, czy jadą jakieś na wspólne wakacje, czy jesteś sama z chłopakami?
Sama jestem.
I jak to jest wakacje z samymi chłopakami spędzać?
No, nie ma się z czym, na przykład, no bo jakby były dziewczyny, jakieś moje koleżanki, to by mogła z nimi więcej właśnie sobie albo z nimi pobiegać, albo jakoś się z nimi, nie wiem, pobawić, czy coś takiego. A tak to bardziej sama sobie biegam, czy nie wiem, jakieś rysuję, czy coś.
Ale z chłopakami też się bawisz i bierzesz udział w ich aktywnościach?
No tak, ale mniej.
A są jeszcze jakieś plany wakacyjne poza Podlasiem? Gdzieś później jedziesz?
Na Mazury. No to z moimi przyjaciółkami i też z przyjaciółmi Adama. I potem jeszcze na Słowację jedziemy.
Co najbardziej lubisz w wakacjach?
Nie wiem, w sumie.
Jedną rzecz, którą byś miała wymienić, że to jest super, bo są wakacje i cały rok tak nie jest, a coś jest w wakacje takiego specjalnego.
Nie ma szkoły.
Nie ma szkoły, oczywiście. Więc jeśli Państwo spotkają w lasach na Podlasiu albo będą słyszeć jakieś krzyki, to proszę się nie przejmować, bo to zapewne chłopaki z lasu latają z badylami.
Tak, może powiedzmy trochę więcej o tej podróży, gdzie właśnie została nagrana ta rozmowa. Pociąg wypchany, pociąg, który Azymut miał na właśnie Mockawę, wypchany ludzi pełno, z rowerami, z dziećmi, nawet z psami. I to wszystko było w takim stanie rzeczy, aż do Suwałk. W Suwałkach ludzie wysiedli, wzięli swoje rowery, tam też rozmawiałyśmy, pytałyśmy, czy tam jest dobra trasa, czy są dobre drogi do tego, żeby na daleką wycieczkę rowerową jechać. I owszem, tak, kolarze ubrani od stóp do głów w stroje kolarskie właśnie powiedzieli, że tak, że będą jechać paręset kilometrów i że tam jak najbardziej te dobre drogi są. A my wysiedliśmy troszeczkę dalej niż w Suwałkach, bo w Mockawie właśnie, i tam przesiedliśmy się w pociąg już do Wilna. Jechał 2 godziny, regionalny pociąg, i wysiedliśmy w Wilnie. Pierwsze wrażenie to chyba to, że jest całkiem pusto, a to przecież stolica Litwy, pusta, czysta, a wczoraj troszeczkę mieliśmy okazję bardziej wyłonić się na miasto i zwiedzić kilka ciekawych miejsc.
No właśnie, już z samego rana wstaliśmy i pobiegliśmy oczywiście do Ostrej Bramy, a tam koło Ostrej Bramy jest kościół Świętej Teresy i tam uczestniczyliśmy w mszy o 9 rano, to było niesamowite przeżycie. Kościół pełny, wspaniały barokowy kościół, proszę Państwa, 1635 rok, rozpoczęcie budowy, fundacja Stefana Paca. A w ołtarzu nieprawdopodobny, cudowny obraz Świętej Teresy z Avil, ekstaza Świętej Teresy, co przypomina Berniniego. No ale to jest barok, to jest taki wspaniały barok. Niezwykle pełny kościół, wspaniałe przeżycie, cudowne.
Jeszcze powiedzmy, że to była polska msza w języku polskim.
To była polska msza, poszliśmy na polską mszę i polski język rozbrzmiewał cudownie. W tym wspaniałym wnętrzu, tuż obok Ostrej Bramy, no kościół jest zwany kościołem Ostrobramy. Świętej Teresy od Różańca. Później udaliśmy się na spacer, wspaniały spacer. Dotarliśmy między innymi, o czym będziemy później opowiadali, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej MO, gdzie jest bardzo ciekawa wystawa, która jest jakby opowieścią o Wilnie, taką opowieścią o Wilnie po przełomie. Nazywa się Wileński Poker i jest to książka nawiązująca dialog z bardzo sławną książką jednego z litewskich pisarzy, właśnie o tym tytule
Wileński Poker. Łączy się ta wystawa wielka, ogromna, o której od godziny 16 dzisiaj będziemy więcej mówić, z 700-leciem Wilna, które przeżywamy w tym roku, a później udaliśmy się trochę dalej na spacer. Spotkał nas deszcz, ale przyjemny letni deszcz, na ulicę Basana Witjaus. Bardzo ważna jest to postać Litwin, lekarz, pisarz i człowiek, który zasłużył się chociażby dla niepodległości Litwinów, i stąd z ulicy tego imienia dzisiaj prowadzić będziemy popołudnie.
Będziemy prowadzić popołudnie. Nie będzie może deszczu, a może będzie deszcz, ale to nam nie przeszkadza, bo ten deszczyk był naprawdę wspaniale. Dzisiaj pogoda w Wilnie wspaniała. Nie jest za gorąco, jest idealna do spacerów, do opowieści. Będziemy chodzić głównie pewnie po cerkwiach, kościołach i różnych innych miejscach, ponieważ w poniedziałki muzea zazwyczaj są zamknięte. Będziemy spotykać ludzi, będziemy z nimi rozmawiać, opowiadać, nagrywać i przekazywać te wszystkie cudowne historie Państwu.
Oczywiście, nie omieszkamy też wspomnieć o tej osobie, która chyba wszystkim nam pierwsza występuje w głowie. Jak myślimy o Litwie, myślimy o Wilnie, to oczywiście Adam Mickiewicz. Dotrzemy jutro, to mamy w planach, do muzeum właśnie Adama Mickiewicza i stamtąd Państwu będziemy opowiadać. 2 słowa może o cenach, bo to pewnie wszystkich ciekawi. Tutaj oczywiście obowiązuje waluta euro. Ceny są takie podobne chyba jak w Polsce, ale może troszeczkę jednak bardziej odczuwalne jest to euro dla naszych kieszeni. Skosztowaliśmy wczoraj litewskiego chłodnika.
Nie, no umówmy się, że ceny są koszmarne. Byłem w barze mlecznym i no, zapłaciłem za obiad w barze mlecznym 70 zł w przeliczeniu, no to jednak bar mleczny na Warszawie to jest o wiele ciekawsza propozycja.
To był, drodzy
Państwo,
jeden z tych bardziej prestiżowych barów mlecznych, ale miło było do takiego także zajrzeć. Dużo kryje tajemnic i dużo kryje takich zakamarków. Wilno, znaleźliśmy polską galerię, gdzie też mamy zamiar wstąpić. Rzeka płynie, a obok niej i na niej także są takie uliczne wystawy, także dużo tej tutaj sztuki można uświadczyć i za chwilę wyłaniamy się na ulicę Wileńskie i stamtąd będziemy już do Państwa mówić po raz kolejny o godzinie 12.45, czyli czasu litewskiego 13.45, bo tutaj godzina później, co pozwala nam dłużej spać.
Niektórzy nie śpią, tylko czytają.
Halo.
Oddajemy głos do Jaśminy Nowak.
No właśnie, ja was słucham. Myślałam, że jakiś utwór puścicie na końcu. Myślałam, że jakimś dżinglem się pożegnacie, a tu tak enigmatycznie. Cieszę się, że jesteście na Litwie, cieszę się, że jesteście w Wilnie, które bardzo mocno ja osobiście kocham. Byłam chyba z 17 razy podczas swojego życia. Uwielbiam spacerować ulicami Wilna. Bardzo serdecznie pozdrawiamy też siostrę Michaelę Rak. Oczywiście pamiętamy o hospicjum i też zachęcamy słuchaczy Radia Wnet do ciągłego wsparcia, bo to jest zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Wilna. To jest ważny projekt, a siostra Michaela Rak jest absolutnie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Ja teraz, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy 8.57, a to oznacza, że poranek Wnet cały czas trwa. Zanim podziękowania, to jeszcze kilka informacji naszej grupy wschodniej Radia Wnet, bo tam też cały czas na bieżąco nasi dziennikarze wrzucają wszystkie najświeższe informacje. I teraz za brytyjskim dziennikiem The Times. Putin może wysadzić zaporowską elektrownię atomową, jak pisze brytyjski dziennik we swoim tak zwanym wstępniaku. Prezydent Rosji Władimir Putin może zarządzić eksplozję zaporowskiej elektrowni jądrowej po to, aby zakwiać tą zachwiać swoją zachwianą, aby wzmocnić tak naprawdę swoją pozycję, no, która została zachwiana przez szereg ostatnich wydarzeń. To tutaj chociażby można wspomnieć właśnie bunt Prigożyna, który no, pokazał, że Rosja nie jest państwem, a to już są słowa ministra bezpieczeństwa, ministra obrony Ukrainy Oleksija Daniłowa. Kreml nie może kontrolować już tak dużego terytorium. Teraz cytujemy jego słowa. Nie ma takiej możliwości. Rosyjskie siły zbrojne też nie mogą tego zagwarantować. Druga najpotężniejsza armia na świecie nie istnieje, podkreślił Daniłow i dodał, że podczas tego buntu Ukraina analizowała, jak traktowano Władimira Putina czy wojska Prigożyna w poszczególnych regionach. Mamy analizę tego buntu Prigożyna na jej podstawie, można powiedzieć, jak będzie wyglądać Rosja po rozpadzie. Tatarstan będzie odrębny, Dagestan będzie odrębnym krajem, który nie ma nic wspólnego z Rosją. To są kolonie Federacji Rosyjskiej. I to jest bardzo ciekawa analiza, bo też część osób właśnie mówi, że to w ten sposób może rozpaść się Rosja. Ksenia Parmańczuk wydała poranek Wnet, Marcin Suchmiel zrealizował. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę, ale bądźcie jeszcze razem z nami za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet.
Ale gorąco.
Tutaj jest ludzi na tej plaży.
A panią, że się przesunie, z tym parawanikiem, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Donald Tusk straszy wyborców uchodźcami. Komentarz Krzysztofa Szczuckiego. Zamieszki we Francji. Tej nocy było spokojniej oraz rozlokowań do dodatkowych sił do ochrony granicy z Białorusią odbędzie się dziś i jutro. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w mediach.
Donald Tusk straszy wyborców uchodźcami, powołując się na sytuację we Francji. Wypowiedź lidera Platformy komentował w poranku Wnet prezes Rządowego Centrum Legislacji profesor Krzysztof Szczucki.
Przypomnijmy sobie te wszystkie hasła, kiedy zatrzymaliśmy presję na granicę wschodnią, na Białorusi, kiedy budowaliśmy zaporę. Pani poseł Iwona Hartwig z Platformy Obywatelskiej mówiła, wpuśćmy ich wszystkich, później zobaczymy, kim oni są. Teraz zmieniają stanowisko po raz kolejny.
mówił prezes Rządowego Centrum Legislacji profesor Krzysztof Szczucki. Cała rozmowa na Wnet FM. Rozlokowanie dodatkowych sił do ochrony granicy z Białorusią, 500 policjantów i kontrterrorystów odbędzie się dziś i jutro, podał w wywiadzie dla Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował na Twitterze, że w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią podjął decyzję o wzmocnieniu jej ochrony. Poboży wyjaśnił w wywiadzie, że wzmocnienie ochrony granicy wiąże się z informacjami o możliwym rozlokowaniu na Białorusi członków grupy Wagnera, co rodzi potencjalne niebezpieczeństwo dla Polski. Zmobilizowane zostały w zasadzie pełne składy osobowe dwóch oddziałów Straży Granicznej w liczbie podanej przez ministra, czyli 500 tysięcy, do których już dołączyło 2000 żołnierzy. Aby jeszcze dodatkowo ten potencjał odstraszający, ale też powiedzmy to przygotowujący na te mało prawdopodobne, ale możliwe warianty, to grupa 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystów z BOA, wyjaśnił Błażej Poboży. Ostatnia noc rozruchów we Francji przebiegła spokojniej niż poprzednie, mówił w poranku Wnet redaktor portalu Do Rzeczy Oliver Bo.
Miejmy nadzieję, że tak dalej pójdzie tą drogą, bo główna obawa to jest to, żeby to się nie przerodziło na ulicach miast w regularną bitwę, żeby ta młodzież przedmiernie sięgnęła po broń ostrą, gdyż wiemy, że taką posiada. Jest dużo takiej broni na przedmieściach, zresztą to od lat wiadomo, więc to jest główna obawa. No ale na razie wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę. No, było dużo aresztowań, więc to jest o tyle ludzi mniej na ulicach.
Mówił redaktor portalu Do Rzeczy Oliver Bo. Według wstępnych raportów policji tej nocy zatrzymano 78 osób. To 10 razy mniej niż wczoraj. Porządku na ulicach strzegło 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Do walki ze sprawcami zamieszek zmobilizowano siły specjalne, ale też policyjne drony. Trwa ukraińska kontrofensywa, jak również jej krytyka zarzucająca Ukraińcom małe postępy i błędy w sztuce wojennej, mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Dowódca z Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużnych, dał wywiad, w którym on powiedział o tym, że atakować teraz bez samolotów typu F-16 dorównia temu, że atakować teraz z łukami i ze strzałami. To jest wymówne.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Izraelskie wojsko ostrzelało obóz dla palestyńskich uchodźców w mieście Dżanin na zachodnim brzegu Jordanu. Według informacji Palestyńczyków zginęły co najmniej 3 osoby, są ranni. Strona izraelska twierdzi, że wojsko ostrzelało budynek, w którym mieściło się centrum dowodzenia palestyńskich bojowników i że nalot miał charakter antyterrorystyczny. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Palestyńczycy palą opony, by uniemożliwić izraelskiemu wojsku identyfikację celów do ostrzału. Islamscy duchowni wzywają do wsparcia palestyńskich bojowników.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu lokalne burze, zwłaszcza na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na północy i od 24 do 27 na południu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Zakończyły się Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. W klasyfikacji medalowej Polska na 6. pozycji. 50 medali w sumie zdobyliśmy. 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych. Wygrali Włosi. Dokładnie 100 medali zdobyła Squadra Azzurra podczas Igrzysk. Ostatniego dnia między innymi złoty medal naszego kickboksera w full kontakcie Roberta Krasonia. Także duet Tekball, a więc połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, a więc gra w piłkę na takim stole pochyłym. To Adrian Duszak i Marek Pokwap. Oni właśnie zdobyli te brązowe medale. No, na pewno bardzo także cieszy w tych ostatnich dniach Dawid Kubacki, który wygrał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, zdobywając złoty medal. A więc za nami Igrzyska Europejskie, a już za rok oczywiście Igrzyska w Paryżu, już te klasyczne. Dziś startuje Wimbledon, godzina 14:00. Iga Świątek, czwartek zmierzy się z Linciu z Chin. To jest 34. rakieta świata. Iga Świątek przystępuje pełna mobilizacji po zatruciu ostatnio w Bad Homburg. Już nie ma śladu. Miejmy nadzieję, że Iga zajdzie dalej na turnieju wimbledońskim na trawie niż miało to miejsce, kiedy ona startuje w roli seniorki, a najdalej zaszła do 1/8 dwa lata temu. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że Iga w roku 2018 jako juniorka wygrała Wimbledon. Inni nasi zawodnicy, o 14:00 Magda Linet zagra z Jill Teichmann ze Szwajcarii, ta sama, którą Iga pokonała w Bad Homburg. Natomiast także mniej więcej o godzinie 14:00 Hubert Hurkacz wygra z Albertem Ramosem Villasem z Hiszpanii. Max Verstappen najlepszy w 10. rundzie Grand Prix, tym razem Formuła 1 jeździła w Austrii, 5. zwycięstwo z rzędu obrońcy tytułu. 2. etap Tour de France, a wygrywa go Victor Lafaye z grupy Cofidis. Na razie Tour jedzie w Hiszpanii z metą w San Sebastian. Lada moment wjedzie do Francji. Miejmy nadzieję, że będzie można spokojnie w tej Francji jechać, mimo tych wszystkich protestów, które dzieją się. Niemniej jednak Tour to jest świętość dla wszystkich kibiców, francuskich szczególnie. Dodajmy jeszcze, że jest to 110. edycja Tour de France, a liderem póki co jest Brytyjczyk Adam Yates z grupy Team Emirates. Kilka wyników, jeśli chodzi o sparingi piłkarskich klubów, które przygotowują się do sezonu. Raków Częstochowa przegrywa ze Slawią Praga 1-2. Legia pokonała Karabach Agdam 2-0. Lech przegrywa ze Slovanem Liberec 1-3. Natomiast wewnętrzną takim sparingiem pomiędzy naszymi ekstraligowcami, a więc Puszcza Niepołomice, czyli jest Beniaminkiem w naszej ekstraklasie, pokonał Górnika Zabrze 3-1. Ekstraliga żużlowa, niedzielny mecz. Włókniarz Częstochowa przegrywa z Betardem Spartą Wrocław 39-51 dla ekipy spod Jasnej Góry. Najwięcej punktów Madsen 12, Drabik 9. Natomiast dla lidera tabeli Daniel Biui 13 punktów, Artium Łaguta 12, a Maciej Janowski 10. Oczywiście będziemy na bieżąco z wynikami na Wimbledonie. Wszystko to, co będzie najważniejsze na antenie Radia Wnet. No jeszcze tylko jedna taka informacja dotycząca Wimbledonu. Nick Kyrgios, a więc finalista sprzed roku, musiał się wycofać ze względu na kontuzję nadgarstka. Zerwał wiązadła w nadgarstku, to jest stara kontuzja, ale on ją starał się zaleczyć. Operacja, jednak nie zdążył na Wimbledon i dziś podał rano taką informację. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11:10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
To była autopromocja.
Reklama.
Nadeszła loteriada, to na ruce. Już cała dżungla gada.